Babel, czyli
Rzeczpospolita Multikulti.
Drugi odcinek
tak.
podcastu, który w zasadzie jest rozszerzoną, uszlachetnioną i bardziej zuniwersalizowaną wersją podcastu Lechistan, którego wszystkie odcinki mogą Państwo posłuchać na tokfm.pl, polecamy. Tak samo jak polecamy nasz podcast, który się nazywa Babel, Rzeczpospolita Multikulti, dlatego że każdy odcinek pokazuje Państwu, Wam, słuchaczom, słuchaczkom, jak skomplikowany jest ten polski kod genetyczny, w takim mentalnym, znaczy alegorycznym sensie.
Kod genetyczny. To tak jak prawie minister Suski, on mówił, że ma DNA patriotyczne.
No ja chciałem bardzo ładnie teraz zacząć w sposób taki właśnie trochę
od
alegoryczny.
Kobiercy, rozumiem, tak?
No kobiercy też. Ale chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że duma z bycia Polką, Polakiem, to jest duma z bycia obywatelem świata. Do tego stopnia, że jak rozumiem dziś na przykład będziemy mówili o czymś, co każdy z nas świetnie wie, że Niemcy robią dobre samochody, Niemcy mają na przykład, nie wiem, dobrą technikę, mają kulturę pracy, Niemcy świetną muzykę mieli, tych Bach, Mozart i tak dalej. I nie ma czego im zazdrościć, dlatego że okazuje się, że ci Niemcy to wcale nie są jacyś tam ludzie dalecy nam, tylko kawałek historii Polski.
I pracowali dla nas. Dla nas na gastarbajcie byli, tak? I rozwijali naszą polniszę wirtschaft.
Wewnętrzny konkursik. Słuchacze powinni wysyłać na adres babelmałpa.tok.fm informację, w jakiej walucie płaciliśmy Niemcom, którzy u nas byli gastarbajci. Chociaż ich nie trzeba inaczej jakoś nazwać, skoro to oni tu... Nie, nie gastarbajterzy, tylko jakoś inaczej.
No dobrze, słuchajcie.
O czym dzisiaj?
Opowiemy wam dzisiaj, ale to nie są tacy gastarbajterzy pracujący w zakładach Mercedesa, tylko właściciele zakładów Mercedesa, byśmy powiedzieli. Potężne niemieckie rodziny patrycjuszy, bogatych mieszczan, handlowców, protokapitalistów, burżujów, byśmy powiedzieli. Zaraz się włączę o wyzysku polskiego ludu.
Czy my się przywitaliśmy w ogóle z tymi, którzy nas teraz słuchają?
Nie
Dzień
wiem.
Dobry mówią.
Adam Balcer.
Paweł Sulik.
Dziś jest niekonwencjonalnie, tak zwana rodzina patchworkowa. I to jest Babel patchworkowy. No i pokażemy ich wielką rolę w historii Krakowa, Wrocławia, związki oczywiście między tymi miastami. Będziemy zawsze podkreślać. No i też oczywiście, no to i Polski, tak? Ale nie tylko będzie o pieniążkach, tylko będzie też o tym, jak ważną rolę odgrywali jako zajmując się mecenatem sztuki, jako mecenasi sztuki, literatury.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zaczniemy od... Opowiem wam, tak? Bo jesteśmy na ty.
Tak. Nie tylko my dwaj.
Tak. Tylko z wami wszystkimi, drodzy słuchacze i słuchaczki. Opowiem o dwóch rodzinach na pewno. To będzie rodzina Turzo na początku, a potem rodzina Bonner. Rodzina Turzo, quiz, skąd pochodziła, Paweł?
Z Węgier.
No dobrze, ale wcześniej to się już robi nudne na tej zasadzie.
Bawaria?
Bawaria, tak. Nie Babel, Bawaria, tak. O Bayerischen. Urkunde, tak, dokładnie. In einer bayerischen Urkunde. Tak, tam się w XII wieku wszystko zaczęło z rodziną Turzo, ale jak słusznie zauważyłeś, potem trafili tuż obok nas na Spisz.
I Orawę.
I Orawę, ale bardziej na Spisz, bo tam były znakomite kopalnie, tak? I tam też trafiali Niemcy, bo kopali. Tak samo jak w Czechach, na przykład Kutna Hora, od tego kucia.
Jak w końcu będzie można jeździć po świecie najbliższym nam, to zapraszamy wszystkich na te obecne...
Do Muzeum Śląska, do kopalni.
Po pierwsze, bo zawsze warto, ale też, no, proszę Państwa, oprócz Spisza, na Orawie rodzina Turzo na przykład posiadała w XIX wieku na zamku w miejscowości Orawski Podzamok jedno z niewielu monstrualnych muzeów, gdzie były powypychane zwierzaki. Zwierzaki, które własnoręcznie tchórzowie pozbawili życia. Nie wiem, czy wypychali własnoręcznie.
Ale też z Afryki, z tego co pamiętam.
No, ale Azji, głównie robię wrażenie niedźwiedzie. Gdzie,
a miśków natłukli dużo. No,
bardzo wiele różnych rzeczy natłukli, ale teraz akurat przyrodnicy mówią i dobrze, niedobrze, że to zrobiono, bo biedne zwierzaki, ale dobrze, bo wiemy, jak wtedy wyglądały różne dzikuny, których teraz nie uświadczysz już. Bo...
Ale ten misiek stary to różni się od naszego współczesnego?
Ja nie wiem, czy
tak jest. Na fryzurę?
W każdym razie tchórzowie wycinali na potęgę wtedy lasy. Ale mówiło się o tych
właśnie, o hutach. Bo to jest jednak ważniejsze. Nie, jeszcze nie powiedziałem o hutach, na razie powiedziałem o kopalniach. No ale jak słusznie zauważyłeś, trzeba wyciąć las, żeby potem kopać, ale oprócz tego, żeby palić w piecach, bo jak coś się wyciągnie z tej kopalni, to trzeba z tym surowcem, minerałem coś zrobić i w efekcie mamy też rozwój protoprzemysłu na ziemiach węgierskich i polskich. Właśnie też huty, o czym zaraz opowiemy. Więc Turzowie ze Spiszu trafiają do Krakowa, ale to już rzut beretem. I Jan, który, co ciekawe, jak zaraz to wam pokażemy, to jest naprawdę niesamowite, że środkowi Europejczycy pełną gębą robiący interesy w Rumunii, na Węgrzech, w Niemczech, w Czechach i tak dalej. On sam, Jan, umarł w Maramuresz. W Rumunii i był synem Jerzego Turzona, który zbudował podwaliny pod potęgę rodu. Jak to zrobił? No też koligacje trzeba dobrze wydawać dzieci, tak? Więc wydał córkę za župnika z Olkusza. Olkusz, miasto między Wrocławiem i Krakowem, Zagłębie Dąbrowskie. Znamy stamtąd wybitnych Polaków, na przykład znakomitego astronoma Marcina Bylicę, o którym opowiadaliśmy w Lechistanie. I słynął z tego, że można tam było wydobywać różne rudy, ołowiu, srebra, złota i miedzi. I właśnie ten wydał córkę za olkuskiego župnika. I tak stworzył podwaliny rodu, potem zaczął robić interesy właśnie w Kutnej Chorze w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, w Słowacji, w Górach Złotych na Dolnym Śląsku, następnie Góry Harcu w Niemczech, w Dolnej Saksonii, więc naprawdę można powiedzieć ekspansja regionalna.
Czy korporacja międzynarodowa po prostu zajmująca
jak
się
to się mówi fachowo, global value chain stworzył, tak,
powiązanie. Wydobycie i przetwórstwo.
Tak, i tak używał przewagi konkurencyjne, tak budował swoje, bo właśnie dokonywał też ten cały jego biznes nastąpił jego, słuchaj, zaraz będziemy tworzyć konkurencję dla jakichś podcastów ekonomicznych, ale generalnie chodzi o dywersyfikację, bo nie tylko kopalnie, ale tak jak już wspomniałeś, robimy huty. I z tego robimy wielkie pieniądze. I huta miedzi i srebra w podkrakowskim Mogile. I tutaj mamy jego wielki wkład i generalnie nie ukrywajmy, że...
Ale Adam, ty powiedz, w którym to było roku, bo to zrobi monstrualne wrażenie.
To wszystko jest koniec XV wieku. To wszystko jest koniec XV wieku.
Kilkaset
i Jan
lat temu.
Usiada w Krakowie i po kilkunastu latach zostaje burmistrzem miasta. Tak?
A co taki bogaty człowiek będzie siedział bezrobotny?
Tak, więc jego syn Jerzy też został burmistrzem, robi się tak zwana jak w misiu nowa świecka tradycja, a inny syn Jan został biskupem Wrocławia i jeszcze o nim opowiemy, bo to bardzo ważna postać w historii Wrocławia. Więc co robi dalej Janek? Janek oprócz tego, że kopalnie i miedź, i huty, przepraszam, więc i mieć, patrz, nie być, tylko mieć, tylko tak, posiadać, tak? Taka freudowska pomyłka. Produkcja urządzeń wydobywczych, to też jego specjalizacja. Fachowiec właśnie od obróbki tych surowców, odwadniania kopalń, po prostu know-how,
A jak on się identyfikował? Gdyby go zapytać, pan jesteś Polak, Niemiec, Węgier, to on by pewnie co powiedział?
Ten Janek?
Właśnie zależy, w którym momencie...
Poddany
życia.
Króla Polski pochodzenia niemieckiego. Tak myślę, żeby powiedział o sobie. I Krakowianin.
Tak. Ale mówił, a najczęściej mówił...
Pewnie po niemiecku. Potęga rodu została przez niego, można powiedzieć, troszeczkę jak w grze komputerowej, w biznesie weszli panowie na większy level, tak jak wejście na nowe rynki albo na giełdę, bo podpisał porozumienie z Jakobem Fuggerem w Bańskiej Bystrzycy. Tu się rozgrywały wielkie i powstała w efekcie spółka handlowa Ungarische Handel. I To była jedna z największych spółek przedsiębiorstw handlowych w ówczesnym świecie.
O.
A Fugger to potężna rodzina z Bawarii, która no naprawdę była wtedy, to byli no, jedni z najbogatszych ludzi na świecie. Hmm. Bardzo ważni. Więc znowu, co zrobił? Wydał, tym razem jego syn ożenił się z córką Fuggera. No jak, no trzeba jakoś ten scementować, ten sojusz biznesowy, prawda? Żeby pieniądze, brawo, zostały w rodzinie. Ale co się dzieje? Można zarobić gigantyczne pieniądze na handlu miedzią poprzez rozwój handlu, szlaków handlowych. Więc rozwija się szlak miedziowy, który prowadzi ze Słowacji przez Kraków, bo to przecież bliziutko, i następnie Wisłą spławiano miedź do Gdańska. I też oczywiście z tej rudy miedzi odciągano srebro w mogile i srebro spławiano. Czyli, żebyśmy kojarzyli, Wisła to nie tylko flisacy i zboże, to nie tylko drewno, ale też byliśmy zapleczem surowcowym. No, i Wisła była tym bardzo ważnym szlakiem i z tego powodu, co często są nasi rodacy, drogi Pawle, zaskoczeni, Kraków był częścią Hanzy.
Hanzy?
Hanzy.
Tej, chociaż co, Hamburg?
Tak, Lubeka i tak dalej. Choć do morza kawałeczek, najdelikatniej mówiąc, ale troszeczkę można uznać jako Wisłę za kluczową.
Jak Kraków dostał się do Związku Hanzeatyckiego?
No przecież jeśli wszystko płynie Wisłą z Krakowa, no to trzeba współpracować z miastami.
A nie było takiego momentu, że ktoś w tym, nie wiem, Rotterdamie, Hamburgu, gdziekolwiek wziął mapę i powiedział tym ludziom z Krakowa,
ale
pokażcie nam dokładnie, gdzie ten Kraków leży.
Nie był jedyny, zawsze mógł powiedzieć.
A już są góry obok.
Ale leży nad rzeką.
Okay.
Tak, i to ważną rzeką wpadającą do kluczowego Morza Bałtyku. Tak, więc syn Jana inny to właśnie Aleksy. I ten Aleksy to znowu bardzo ciekawa postać, bo on pozostał po drugiej stronie Tatr albo Karpat.
I tam już ciężko naprawdę było zrobić miasto hanzeatyckie.
I on awansował do tego stopnia, że został u Habsburgów Palatynem Węgier.
O,
no to nie, tak zwane nie w kich dmuchał, konkret. I oczywiście żupan spiski, bo to już taka tradycja rodzinna. Co tam masz, Turzo? Spisz. Ale oprócz tego, związany z naszą ojczyzną, bo był panem Pszczyny przez kilka lat.
Telewizja znowu powtarzała ostatnio, tydzień temu, Magnata.
Tak, dokładnie.
Wnętrza zamków
Pszczyny. Bardzo dobre skojarzenie. I oprócz tego zamek Czerwona Skała na Spiszu, naszej części Spiszu Polski, to też pozostałość po nim. I jak zaraz zobaczymy cię, drodzy słuchacze i słuchaczki, to też okaże się, że był ważny jako właśnie ten mecenas literatury. On żył na początku XVI wieku.
No właśnie, ale tak, jak rozumiem, morał głęboki z tego wszystkiego wynika taki, że najpierw trzeba mieć dużo, dużo, dużo pieniędzy. Najpierw trzeba zrobić
albo pisze. Można się bardzo, bardzo, bardzo dorobić na miedzi.
No tak.
Tak. Tak. No zobacz, no.
I dzięki temu
teraz powinniśmy pieniędzy powiedzieć szczerze, powinni nas sponsorować ci
KGHN.
KGHN, no.
Może
no, to kryptoreklama, zaraz nas oskarżą. Uspokajamy wszystkich kibiców, nie interesujemy się Polską Ligą, nie jesteśmy fanami Zagłębia, ani żadnego innego klubu. Dobra, ruszamy dalej. Bonerowie. Bonerowie wywodzili się z Alzacji. Dzisiaj Alzacja jest we Francji, wtedy była w Niemczech. Mówiliśmy już o tym, że nieraz Francuzi z Niemcami krzyżowali miecze o ten region. I założycielem polskiej gałęzi rodu był Johan, który wraz z braćmi Jakubem i Fryderykiem na początku Wrocław, tam trochę sobie posiedzieli, ale Johan powiedział, słuchajcie, ja ruszam dalej. To był rzut beretem.
Na wschód.
Na wschód, tam musi być cywilizacja w Seksmisji i trafił do Krakowa. I został, uwaga, wielki żupnik olkuski, Olkusz, tak, Wieliczka, żupnik Wieliczki i zajmuje się wydobyciem soli. To była potęga. Co widzimy? Kraków i wokół niego, proszę pamiętać, to miasto, to było centrum, gdzie mieliśmy więcej miast. Wokół tych miast była też, one były mniejsze od Krakowa, ale to była, robiła się trochę aglomeracja. Był też właśnie kopalnie, były te huty. Mamy rozwój taki, no, proto-kapitalizmu wówczas.
Im więcej o tym mówisz, tym bardziej mam wrażenie, że słuchacze z Krakowa myślą co jak co. Może
państwa
to były różne. Systemy polityczne różne, ale z tego, co mówią ci w podcaście Babel, to smog to był zawsze. Boże, może teraz z pieców, ale wcześniej
z tych hut. Dokładnie. Tłumaczymy, tak, można powiedzieć, że my tłumaczymy, proszę się z tym pogodzić, tak było zawsze. Potem mamy, tak, i on jest bankierem królewskim i tak samo jego bratanek Seweryn, który będzie bankierem królewskim Zygmunta Starego, będzie bankierem Bony, zostanie burgrabią Krakowa. I jak będziecie w kościele mariackim, to pochodźcie po nim, bo to kościół te potęgi tych rodów mieszczańskich, krakowskich, i można zobaczyć tam kaplicę świętego Jana Chrzciciela, ufundowaną przez Bonerów, i brązowe płyty nagrobne Seweryna i Zofii, jego żony. To jest po prostu perełka, arcydzieło rzeźby renesansowej w Polsce. Więc to są mieszczanie, żeby nie było jakiejkolwiek wątpliwości. Bogaci, potężni mieszczanie. Ten Seweryn był też właścicielem kamienicy bonerowskiej, która jest przy rynku w Krakowie i którą potem sprzedał, ale to, co bardzo ciekawe, to jest historyczna kamienica, bo w tej kamienicy odbył się ślub Dymitra Samozwańca z Maryną Miszchówną i ruszyliśmy na Moskwę. I do dzisiaj chcemy pamiętać, jak rozmawialiśmy o tym, te plakaty na mieście. Hołd ruski, padnij Moskalu przed Polakiem. Tak? Troszeczkę się tu wygłupiamy z polskich kompleksów, no ale chodzi o to, że jest to kamienica, która odegrała ważną rolę też w naszej historii. Ja tutaj sobie pozwolę na prywatę, ponieważ oprócz tego, że mam tu zaszczyt być z Pawłem, to też pracuję w Kolegium Europy Wschodniej i nasza siedziba jest w Zamku na Wodzie w Wojnowicach. Przepiękny zameczek, arcydzieło sztuki wczesnorenesansowej, przejście z późnego gotyku do wczesnego renesansu, koło Wrocławia, czyli jak widzimy, Bonerowie są w Krakowie, ale cały czas część rodu jest we Wrocławiu i bardzo wam polecam, jak kiedyś będziecie jeździć po Dolnym Śląsku, odwiedzajcie, bo właśnie Bonerowie byli, no generalnie Jakub Boner stwierdził, to dla ciebie, żono kochana Lukrecjo, ten zameczek i jeszcze ci go zrobię na renesansie.
No wiadomo, bo to na wodzie. To
nie będziesz ciągnie w jakimś mrocznym, późnym gotyku.
Ciągnie wilgocią.
Więc bardzo polecam. No ale jak są bogaci ludzie, to często są przy nich nie... tutaj mógłbyś tak zażartować, ale ty tak się nie interesujesz piłką, że też piłkarze są przy nich, tak jak Roman Abramowicz, Chelsea, Czukotka, ale on też siedzi w kopalniach, no nie ukrywajmy. Troszeczkę tutaj, ale oprócz tego wybitni intelektualiści, nie tylko modelki jachty, ale wybitni intelektualiści, i bo generalnie i Turzowie, i Bonerowie byli ludźmi, którzy opiekowali się artystami. I pewnie takim najbardziej ciekawym, dwóch takich znalazłem, bardzo fajnych, to jest Valentinus Eck z Bawarii. No to takie życie, no ta Bawaria jest strasznie związana z Małopolską. I sobie popodróżował po Morawach, Polsce i stwierdził, dobra, trochę trzeba pouczyć się. Więc został studentem i kończył studia na Uniwersytecie w Krakowie, gdzie się zaprzyjaźnił z wybitnymi polskimi intelektualistami. To jest początek XVI wieku. To jest wtedy jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie. Naprawdę, nie mamy się czego wstydzić, jak to się ładnie u nas mówi. I powinniśmy być z tego dumni. I też z tego, że to jest naprawdę no, multikulti. Mamy Pawła z Krosna, ale mamy też, który był generalnie... No, pisał sobie Rusin, jeszcze zrobimy o nim audycję, a sam był pochodzenia niemieckiego. Ale Krosno było... niestety to
ciekawe,
była Rusin.
Zagadki tożsamości.
Tak. Nie? A oprócz tego Rudolf Agricola, który był Szwajcarem i docentem na UJ-cie i poetą, to był jego kolega. Decius też, tak? O którym już mówiliśmy, tak? A to wszystko jest krąg jego znajomych. Mieszkając w Krakowie, przyjaciół udziela też korepetycji, bo trzeba jakoś dorobić. No i stwierdził, że no trzeba regularnie odwiedza Kraków, ale no też zaraz obok rzut beretem jest ta nasza Słowacja, więc dostaje stanowisko rektora szkoły miejskiej w Bardejowie. Bardejów jest koło Krynicy. Polecam. Jest na liście UNESCO. Bardzo dobrze zachowane miasto, które jest właśnie przykładem tych miast, które rozwijają się w północnej Słowacji dzięki położeniu na szlakach handlowych i tym wspomnianym kopalniom i hutom. Tak? I oprócz tego został jego protektorem, mecenasem, ale właśnie ten Aleksy Turzo, o którym wspominaliśmy, który był nie w kij dmuchał, jak już wspominaliśmy, palatyn Węgier. I Oczywiście, tak jak Turco, jak po bitwie pod Mohaczem, o której wspominaliśmy, Turcy, bo no zawsze musi być jednak wycieczka do Lechistanu, Pawle, obiecaliśmy, że mała matrioszka wyskakuje z dużej. Więc po bitwie pod Mohaczem Turcy rozwalili Węgrów i wtedy mamy wojnę domową, część za Zaporią, część za Habsburgami. Turco opowiedział się za Habsburgami. I
bo katolicy.
To wtedy nie było aż takie kluczowe. Zapolia też był katolikiem. To pamiętaj,
co się
to jest...
W takim razie o co
bili
poszło?
Bili się o koronę.
Króla
świętego Stefana. O tron szła walka.
Czyli zwykła wojna domowa.
Tak. No i pisał generalnie poezję, którą wydawał w Krakowie. No jak mamy tylu znakomitych, wybitnych drukarzy, drukarnie w Krakowie, no to wiadomo, że tam się wydaje. No więc wydał na przykład, no jeśli można tak powiedzieć, piękną poezję antyturecką.
Antyturecką,
oczywiście taką hagiograficzną, afirmacyjną dla Habsburgów, jacy są wspaniali. I co ciekawe, w tym takim jednym zbiorze tej poezji, też mamy poezję, którą napisał Stanisław Hozjusz, który był z rodziny niemieckiej szlachty, pochodzącej jeszcze z Badeni, niemieckiego mieszczaństwa, pochodzącej jeszcze z Badeni, a dla nas jest niezwykle ważny, bo jest w Polsce symbolem kontrreformacji. I został kardynałem i tak naprawdę to jest opcja, że wtedy na jak był prawda sobór w Trydencie, to poważnie brano pod uwagę jego kandydata na papieża. I uważa się, że po Janie Pawle II, który został papieżem, to w skali całego Kościoła katolickiego nie było ważniejszego Polaka. Więc nie w kij dmuchał, no tylko znowu mówimy, pochodzenia niemieckiego. Natomiast to, co to nienawidził, to były czasy, kiedy już jak chcesz tak do tych spraw religijnych, nienawidził do szpiku kości protestantów bardzo intensywnie. Jak się dowiedział o rzezi hugenotów, kalwinów podczas Nocy Świętego Bartłomieja we Francji, jak sam napisał, przepraszam, sprawiło mu to niewysłowioną rozkosz.
No to świetny kandydat na papieża, naprawdę.
No tak. To znaczy, że jest spójny wewnętrznie, konsekwentny, pryncypialny i ortodoksyjny. Jak ci się nie podoba? No. Więc Hozjusz też podziwiał Eka, przedstawiał go w ten sposób, że on właśnie, ci Turcy to niczym ci Persowie, a ci, co z nimi walczą, to jak Spartanie przeciwko Persom i tak dalej. Nazywał tych Turków osmańskich Frygijczykami, falangi frygijskie. To Frygia, region w Turcji, starożytna kraina, więc to wszystko się działo. Ale jednocześnie nie tylko pochwalał Habsburgów, ale wydał też w Krakowie poezję, która była taką apoteozą triumfu naszego oręża polskiego i litewskiego w bitwie pod Orszą przeciwko Moskalom w roku pańskiego 1514. Czyli można powiedzieć obrotowe przedmurze. Raz Moskale tutaj, Nera Wątroba, prawy sierpowy, a potem dawaj tych Persów, Turków. Więc mówimy o nim z tego powodu, że no nie zrobił, nie pisałby tyle, nie zrobiłby takiej kariery, gdyby nie Turzo, który po prostu, no nazwijmy rzeczy po imieniu, no płacił mu za to. I on też pisał poematy na jego cześć. Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje palatyn naszego klubu. I idziemy dalej. Kolejna postać, tym razem, która wyrosła pod skrzydłami Jana Turzo, czyli biskupa Wrocławia, który się pojawił na początku naszego podcastu, to Kaspar Ursinus Velius z Świdnicy i ze Śląska. Przepiękne miasto, to w ogóle nie ma o czym mówić. Przepiękna katedra i znajdująca się na Kościół Pokoju na liście UNESCO, drewniany protestancki. Studiował w Krakowie, a potem trafił do Wrocławia, którym go biskupem był Jan Turzo, i który sam się urodził w Krakowie. Tutaj można było, jak widzimy, taka troszeczkę na zasadzie tutaj trochę pomieszkam, tutaj zrobię karierę.
Autostrady między Wrocławiem a Krakowem wtedy.
To było tak blisko, naprawdę.
Żadnego pendolino nie było.
Ruch był normalnie.
Kontakty i znajomości.
Zrobił karierę Turzo w Krakowie na początku. Skończył studia, potem profesor, rektor Akademii Krakowskiej, pracował przez jakiś czas jako dyplomata dla króla polskiego Jana Olbrachta. No, ale następnie trafił do Wrocławia, został biskupem i tutaj zaczęły się tak, z jednej strony jest to postać bardzo ciekawa, bo jak już wspominasz o tych sprawach religijnych, on pozostał wierny Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale był osobą tolerancyjną. Pozwalał, co było w szokiem i wielu mieszczan się łapało i duchownych za głowę i mówiło mein Gott. Bo co robił Jan Turco? Pozwalał drukować lutra u siebie we Wrocławiu. Korespondował w ogóle i z Marcinem Lutrem i z Erasmem z Rotterdamu. Natomiast no, przeszedł też, bez niego nie możemy sobie wyobrazić rozwoju renesansu i sztuki renesansowej na Dolnym Śląsku, w tym we Wrocławiu. Więc bardzo ciekawa postać, która odegrała rolę takiego patronatu wobec Weliusa. Welius, jak spojrzymy na jego biografię, to tak, wziął udział, to jest przenikanie się Habsburgów wtedy z Jagiellonami, rywalizacja i współpraca. I na przykład jest kongres w Wiedniu w roku 1515, na którym niestety zgodziliśmy się, mówię to w imieniu Jagiellonów, to będzie trochę śmieszne, balcer się robi na Jagiellona. Zgodziliśmy się na to, że jeśli nam wymrą nasi krewni na Węgrzech, w Czechach, no to Habsburgowie to biorą. I na tej podstawie chcieli przejąć Węgry, ale Napoleon mówił, powiedział, moment, chwileczkę, ja nic nie podpisywałem. Ja mam inną opinię w tej sprawie. Zaczęła się wojna i opisał oczywiście w kontekście tego kongresu, tak, też poezja, natomiast przeszedł do historii poezji łacińskiej, Europy Środkowej i szczególnie węgierskiej, ponieważ oczywiście stanął po stronie Habsburgów w tej wojnie i stwierdził, że ci, którzy atakują, ci Turcy osmańscy Węgry, to nie kto inni, tylko ci Kumanowie, Husyci, tu Czesi by się złapali za głowę, ale to nie pierwszy raz, kiedy ich tak przedstawiano, i Sarmaci. O. Oj, widzisz?
No i co teraz?
To, byśmy byli, ty głupku, przecież Sarmaci to my. A on by wtedy co odpowiedział? Przecież jesteście dziećmi Scytów i Amazonek, a jak patrzysz na Scytów, to spod Scyta wyziera Tatar, a Tatar to Turek. Wszystko się łączy. I to jest właśnie w roku pańskim 1527 dał wspaniałą przemowę, gdzie w ogóle Habsburgowie są przedstawieni, no wiadomo, za pieniądze, no niestety trochę tutaj można by puścić Kazika, wszyscy artyści, to i trzy kropeczki, prostytutki i tak dalej. Więc użył wtedy sformułowania, że te Węgry to właśnie takie przedmurze, tak? Europy, które broni przed tymi hordami od wieków atakującymi. Tu jest to takie złożoność tożsamości węgierskiej, bo wiemy, że też no, było cały czas odwoływanie się do tego, że my potomkowie Attyli.
No właśnie.
I czyli z drugiej strony, Zapolia z drugiej został strony przedstawiony mowy. Oczywiście jako uzurpator i ten, który, no, piąta kolumna współpracująca z tymi wszystkimi hordami. Natomiast Welius nie był jedynym Ślązakiem, który studiował w Krakowie. Często o tym zapominamy. Tak, Śląsk odłączył się od Polski, bo ci Piastowie śląscy, którzy będą żyli do 1675, wtedy umrze ostatni Piast. Bardzo, jak możemy sprawdzić, kiedy się zaczęli, od Piasta Kołodzieja dawno, dawno temu. Proszę o tym pamiętać. 1675. Stało się lennem. Tak. Czeskim. Koniec XIII, początek XIV wieku Śląsk. Pozostanie pod panowaniem czeskim do roku pańskiego 1742. Taka pigułka się zawsze przyda. Zajęły wtedy Prusy i potem związek z Niemcami. Ale, tak jak pokazaliśmy, Wrocław z Krakowem się łączą. Oczywiście ktoś powie, no panowie, to wy jak ci Wrocław, teraz ten nasz miłośnik rzymskich pozdrowień, pan Tomasz, nie wiem, czy go tu możemy pozdrowić tą rączką troszeczkę, te jak są te
ale
wygłupy.
Ale już nie pełni funkcji publicznej, to tak, znaczy to, szefem.
To jest obrzydliwe, co się z nim, prawda, to jest obrzydliwe.
Ale to nie wiadomo, do czego tu się odwołać.
Ale do tego się odwołuje, że my, wy niczym ci onerowcy kojarzy, staracie się teraz przydać historię, Śląsk był zawsze polski, był taki kandydat. Pamiętasz, od butów, od wkładek na prezydenta Ryszard Pawłowicz chyba, on miał proste hasło, bo on był z Opola. Śląsk o Polski, zawsze Polski.
Ładne.
Prawda? No więc generalnie,
duże pamiętania.
I teraz tak, my nie sprzedajemy historii Gomułki o tym, że ziemie odzyskane, piastowskie i tak dalej. Co my pokazujemy? To jest ten paradoks, że Wrocław łączy się z Krakowem poprzez Niemców. Niemców. XV-XVI wieku od groma studentów, którzy trafiają do Krakowa, to są Niemcy ze Śląska. Część jest oczywiście, ma silną tożsamość śląską, część mówi po polsku, a byśmy powiedzieli też w śląskich dialektach i tak dalej, ale oprócz tego są to po prostu Niemcy ze Śląska. I w okresie największej świetności tego uniwersytetu 15% studentów jest ze Śląska. No. Bardzo dużo. 6 rektorów w tym czasie to właśnie pochodzi na przykład z Wrocławia, albo jest związanych z Wrocławią. I mówiliśmy o niektórych z nich w Lechistanie, na przykład o Janie Stanko, znakomitym lekarzu i przyrodoznawcy, największym mniej więcej od połowy XIII wieku do połowy XVI wieku. Nie było większego w tym okresie w Europie, tak? Piotr Gaszowiec, astronom. Ja wybrałem jedną postać, która mnie naprawdę fascynuje. Bardzo ciekawy człowiek. Jan z Głogowa. Bo z Głogowa, wtedy przypomnijmy, Głogów jest jednym z większych miast na ziemiach dzisiejszej Polski. Legnica, Świdnica, Głogów. To, co w Śląsku jest fascynujące, to pamiętajmy, to jest rodzaj takiej Flandrii Europy Środkowej. Jest bardzo dużo miast obok siebie. Może nie tak często wielkie jak ta Brugia, Dandawa, ale Wrocław obok Pragi jest wtedy, po Pradze, jest największym miastem Rzeszy i też największym miastem na ziemiach polskich. I Jan z Głogowa oczywiście trafia na Uniwersytet Jagielloński, bo gdzieżby indziej, i zostaje nazwany ozdobą, ornamentem uniwersytetu. No, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Nauczyciel wielu wybitnych naukowców, w tym Kopernika. Jego prace będą drukowane, będą częścią sylabusa na Uniwersytecie Jagiellońskim wiele, wiele lat po jego śmierci. Nawet znajdziemy w curriculum w roku pańskim 1736, a on żył na przełomie XV i XVI wieku. I był przyjacielem Jana Hallera, tego bardzo ważnego drukarza, o którym opowiadaliśmy, którego potomkiem będzie ten endecki generał Haller. I w XVII wieku nawet Szymon Starowolski wymyślił taką historię, to jest niesamowite, to jest legenda, ale bardzo niesamowita, że opierając się na źródłach rosyjskich, stwierdził, że Głogowczyk przetłumaczył część Biblii na rosyjski i to w Moskwie miał drukować Jan Haller. To jest na zasadzie Radia Erewań, proszę Państwa, nie ma. To, co wiemy, że w Krakowie wydrukowano, co opowiadaliśmy, pierwszą książkę w cyrylicy, cerkiewno-słowiańskim, ale to wszystko, to jest naprawdę science fiction. Ale no co, z XVII wieku science fiction. I znakomity ekspert, jeśli chodzi i o medycynę, i o filozofię, i o astronomię. W przypadku medycyny nie rzadko nazywano go, jak spojrzymy na źródła ówczesne, za wybitnego arabistę. Arabistę, no niestety Lechistan powraca, bo powoływał się często na sławnych arabskich lekarzy, na irańskich, na Avicenę, znakomitego filozofa irańskiego, tak, na Razesa, na przykład kiedy profesor Stefan Świeżawski zbierał materiały do swojej takiej książki i zbadał jego 7 traktatów filozoficznych, to okazało się, że korzystał z prac ponad 100 autorów, na nich się powoływał i najbardziej cytowanym przez niego autorem, ponad 200 cytowań, był Averroes, Ibn Rushd. To jest niesamowite, żebyśmy wreszcie zrozumieli. To jest, czuję się z tym jak Don Quixote Sancho Panza, ale to nawiązanie do Hiszpanii, że możemy być w Krakowie w XV wieku, ale częścią naszej europejskiej cywilizacji, kultury jest całe to dziedzictwo też arabskie. Wielki filozof, gigant, nazywany komentatorem, ponad 200 cytowań. Tomasz z Akwinu dla porównania mniej niż 90. No, no żeby nie było wątpliwości. A Averroes był bardzo też, i to się łączy z Głogowczykiem, bo nie, podkreślmy, że on kładł duży nacisk na uniezależnienie nauki od teologii.
No wiadomo, i torował drogę. Arystotelicy obaj, tak. Zresztą Averroes i Tomasz z Akwinu.
Tak, ale Tomasz z Akwinu jednak pozostawał duchownym i tutaj było rozdarcie wewnętrzne. On go bardzo cytował, bardzo się na niego powoływał, na Averroesa, ale też z nim polemizował. Bo było to, pamiętasz, jak kiedyś mieliśmy jeden lechistan i mówiłem ci o tym, jak Henryka Probusa, księcia Wrocławia, wyzywał biskup: ty averroisto jeden ty.
Ohydne.
Czyli tyle waku teraz, jak teraz...
W miejscu publicznym, tak, takie rzeczy.
Więc to jest niesamowite w Janie Głogowczyku, ten aspekt. Potem astronomia. Mówiliśmy dużo w Lechistanie o tablicach alfonsyńskich od Alfonsa Mądrego, XIII wiek Hiszpania, i on spowodował, Jan z Głogowa, że wziął te tablice i był jednym z tych, którzy pokręcili tablicami i wyznaczyli południk w Krakowie, mówią, tutaj z Krakowa, patrzcie, to tam na niebiosa.
Ta energia taka płynie,
tak,
dobra.
I tak dalej. Mhm. Dobrze. Ale zostańmy jednak na ziemi, nie odpływajmy za bardzo, bo jeszcze geografia. I tutaj jakie pierwsze skojarzenie, najważniejsze, żebyśmy mieli z Janem z Głogowa? Jako pierwszy w Polsce pisze o Ameryce.
O
odkryciu Ameryki przez Kolumba. Oczywiście problem był taki, żeby przekonany, że to są Indie, Indianie i tak dalej, ale to opisuje. I tak samo o odkryciach geograficznych Portugalczyków. To świadczy o jego szerokich horyzontach i o tym, że będąc w Krakowie, no, miał świadomość, że świat nie kończy się na tej Wieliczce i Olkuszu, nie obrażając ich oczywiście. I można by powiedzieć, ktoś by powiedział, ale przecież to nic zaskakującego. Kraków posiada najstarszy zachowany globus, prawdopodobnie z roku 1508.
No, to jeszcze płacki pewnie, nie?
Nie, proszę pana, no bez jaj, no.
To był żart.
Ale taki tak zwany z brodą albo czerstwy, ale dobry. No,
nie wiedziałem o tym globusie, to jednak wrażenie robi olbrzymie.
Ja wiedziałem, ale co ciekawe, powstał wcześniej, ale się nie minimalnie wcześniej globus, ale się nie zachował. Pozostały po nim kopie map do wycięcia i naklejenia na kule, a także, że tak stoi globus, to mamy my. Globus, na którym nazywany Jagiellońskim, problem trafił do nas w XVII wieku, ale trwają badania, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie powstał, to jest ten 1508, ale trudniejsze są pytania, kto go stworzył i gdzie.
To jest bardzo pesymistyczny scenariusz teraz rysujesz, że się za jakiś czas, może za chwilę ktoś zgłosi i powie, a to wy macie mój globus. A my będziemy musieli
nie
go
oddamy.
Oddać.
Trubie nie oddamy nawet globusa, nawiązując jak guzika, też na G. Ale co jest niesamowite, patrzymy na globus i widzimy Amerykę Południową jako mundus novus, albo terra de Brasil. I pan Balcer w Brazylii, tutaj pozwolę sobie na drobną prywatę. I mamy też Amerykę Północną, która jest nazywana tak, Ameryka Terra Noviter Reperta. Ameryka świeżo odkryta, nie północna, tylko świeżo odkryta. Jest jeden tylko problem.
Stara i nowa, tak jakby tamta byłaby stara, a północna by była nowa.
Tak, ale problem jest tylko jeden, drogi Pawle, jak się przyjrzysz kiedyś temu globusowi na żywo, albo w internecie jest chyba, i polecam też wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, to będziecie oczywiście, proszę się nie dziwić, że jest solidną wyspą Ameryka na Oceanie Indyjskim. No jak Indianie, to na Oceanie Indyjskim, prawda? No chyba to z nazwy wynika. Natomiast na globusie jest też Sarmacja, łącząca Polskę z Litwą. Sarmacja. Więc żeby nie było.
Wspaniale, tylko jeszcze powiedz, czy do ilu mórz sięga i z iloma granicznymi?
Nie łączy się z Oceanem Indyjskim, chociaż według naszej audycji Polska jest między oceanami.
Miałem nadzieję.
My jesteśmy jednak chyba między Pacyfikiem i Atlantykiem. Dobra, koniec z tych
jakim
już
moral
żartów.
Płynie z tych wszystkich historii, o których opowiadasz? Trzeba mieć pieniądze, trzeba robić biznes, trzeba się orientować w tym, dlatego że prędzej czy później, jak się ma te pieniądze, zrobi się dobry biznes, najlepiej w przemyśle wydobywczym, bo to chyba wszyscy zapamiętają po dzisiejszym
wydaniu. Proste hasło. Działaj lokalnie, myśl globalnie. Albo na odwrót. Myśl lokalnie, działaj globalnie.
Ale jako, że jak masz pieniądze, to zastanów się, z kim twoja córka i twój syn zawrą związek małżeński, bo od tego wiele zależy. Ale też rozumiem, nie rezygnuj z takich możliwości, jakie daje na przykład władza, samorządowa. Bo jak rozumiem,
już w
Krakowie mógł zostać samorządowcem.
Drogi Pawle, tak, bardzo dobrze. Samorządowiec, kup kopalnię, wydaj dobrze córkę, syna na biskupa. Tutaj wiem, że to teraz brzmi bardzo dwuznacznie. No niestety takie czasy. Spraw sobie jakichś poetów i globus. Bez globusa nie rusz. Dziękuję bardzo.
Babel@tok.fm. Jeśli Państwo chcą komentować, proponować, cokolwiek pisać do nas, to my bardzo gorąco zapraszamy. Babel@tok.fm. Na ten adres proszę pisać. A Babel, czyli kolejny odcinek naszego podcastu, Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, już za tydzień. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.